Czcigodny księże biskupie, szanowne panie i panowie senatorowie i posłowie, księże rektorze, magnificencjo i drodzy państwo. Temat mojego przedłożenia, tak jak przypomniał pan poseł przed chwilą, brzmi własność ziemi, a byt narodu. Biblijny punkt widzenia. Skoro biblijny punkt widzenia, to punktem odniesienia dla nas będzie Pismo Święte, przede wszystkim Stary Testament, a także losy i związek z ziemią biblijnego Izraela jako ludu Bożego wybrania. I bardzo chciałbym i zachęcam Państwa do tego, aby to, co będę mówił o biblijnym Izraelu, przenosić na realia polskie i współczesność. Dlatego, że będę mówił o czymś, co dotyczy przeszłości, bo taką jest Biblia, ale w gruncie rzeczy będziemy mówić o teraźniejszości i przyszłości, bo po to tutaj jesteśmy. Najpierw, co się tyczy terminologii. Powinno Państwa zainteresować to, że w języku hebrajskim, bo to jest język Biblii, język pierwszej części Biblii chrześcijańskiej, są dwa terminy na oznaczenie ziemi. Sądzę, że obydwa tak czy inaczej jakoś znamy, albo przynajmniej słyszeliśmy. One, jeden i drugi, ukazują nierozerwalny związek pomiędzy człowiekiem i ziemią. Otóż termin pierwszy na określenie ziemi brzmi Adama. Czujemy tutaj pewne podobieństwo do Adamu. I to nie jest tylko podobieństwo dźwięku, to jest podobieństwo etymologii, podobieństwo znaczenia. Język hebrajski opiera się na tak zwanych rdzeniach. W skład rdzenia wchodzą spółgłoski. Od znaczenia tych spółgłosek zależy sens danego wyrazu. Słyszymy tutaj trzy spółgłoski, takie mocne ha, d, m. Otóż sens tych trzech spółgłosek, ten pierwotny sens, to być czerwonym. Wszystko, co jest czerwone, jest określane przez te trzy spółgłoski, przez ten rdzeń. Proszę zatem zwrócić uwagę, że te spółgłoski słyszymy w słowie Adam, Adam i w słowie Adama. Też słychać Adam. Jaki jest związek ziemi oraz człowieka z tym, co czerwone, z czerwoną barwą? Otóż ziemia na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Ziemi Świętej, jest czerwona, brunatna. W związku z tym, kiedy się na nią patrzy, zwłaszcza po wschodzie i po zachodzie słońca, ona się robi bardzo czerwona. Gleba jest brunatna. Stąd Adama. A Adam, człowiek? Otóż człowiek, kiedy się rodzi się we krwi. Trzeba go z tej krwi umyć. W związku z tym to skojarzenie czerwieni, ziemi i człowieka nie jest przypadkowe. Człowiek został, Księga Rodzaju o tym mówi, stworzony z ziemi, z prochu ziemi, z gleby. A tym łącznikiem jest owa czerwień. Ale jest też na kartach pierwszej części Biblii hebrajskiej inne określenie na temat ziemi. Z pewnością je słyszeliśmy. Mianowicie ono brzmi Erec. Erec znaczy po polsku ziemia, ale w znaczeniu kraj, terytorium. Bo Adama znaczy po prostu ziemia, także gleba. Natomiast Erec znaczy terytorium, kraj. Ponieważ Państwo zajmują się polityką, przynajmniej znacząca część tutaj obecnych, z pewnością Państwo wiedzą, że hebrajska nazwa Medinat Izrael znaczy państwo Izraela. Ale powszechnie przez Żydów używana nazwa na określenie Izraela brzmi Erec Izrael, kraj Izraela. A gdy rozmawiają między sobą, nawet nie mówią Erec Izrael. Mówią po prostu Erec. Erec to ziemia przez duże Z. Kiedy ze sobą rozmawiają, mówią, dokąd jedziesz? do Erec, a więc do ziemi, do swojego kraju. I w tym jest szacunek, w tym jest przywiązanie, w tym jest miłość. Ile razy można to świadczyć, abstrahując od starożytności, kiedy jesteśmy w samolocie, w drodze do Ziemi Świętej, gdy już z samolotu widać terytorium Izraela, to obecni tam Żydzi zaczynają śpiewać i radują się, że widzą Erec. Być może coś takiego udziela się i nam. Gdy wjeżdżamy w granice naszej ziemi, naszego terytorium, naszego kraju, Polski, radujemy się, że jesteśmy u siebie. Człowiek, który ma ziemię, który ma terytorium, jest u siebie. Właśnie własność ziemi jest fundamentem bytu narodu. Pierwowzorem tego są dzieje jeszcze przedizraelskie. Myślę, że wszyscy znamy początek Księgi Rodzaju, gdzie jest pewien interesujący paradygmat, pierwowzór, który ziemi dotyczy. Mianowicie Bóg z prochu ziemi, z Adama, stworzył człowieka, Adam, i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go strzegł i doglądał. Ogród Eden był darem Boga dla człowieka. Ogród Eden był konkretnym terytorium, konkretnym fragmentem ziemi darowanym pierwszemu człowiekowi. Przez nieposłuszeństwo człowiek ten dar stracił. I właśnie w tej utracie tego daru, utracie ogrodu Eden, widać całe jego nieszczęście. Otóż nieposłuszeństwo wobec Boga sprawiło, czytamy w Księdze Rodzaju, że Pan Bóg wydalił go, usunął go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. A więc został usunięty z tego terytorium, które było jego, aby uprawiać ziemię, która należy w gruncie rzeczy już do wszystkich. W utracie ziemi jest, jak przedstawia to Biblia, jak przedstawia to później w odniesieniu do dziejów biblijnego Izraela, w utracie własnej ziemi jest zawsze jakiś skutek nieposłuszeństwa wobec Boga, łamania przykazań. Otóż naród bez ziemi albo naród wypędzony z własnej ziemi jest nieszczęśliwy. Własność ziemi, raz jeszcze to podkreślmy, stanowi obycie narodu. A gdy się ziemię traci, tak jak tracili ją Izraelici w starożytności, to wtedy zaczyna ona żyć w świadomości jako coś swojego, własnego, coś, co jest przedmiotem tęsknoty. Państwo wiedzą, że przez około 19 wieków, gdy Izraelici nie mieli własnej państwowości, aż do 15 maja 1948 roku, to rozpowszechnionym pozdrowieniem, popularnym, powszechnym pozdrowieniem było Beshana Haba Birushalayim, na następny rok w Jerozolimie. Wyobraźmy sobie polskich wygnańców w XIX wieku, polskich wygnańców wojennych, emigrantów. Wyobraźmy sobie podobną tęsknotę na przyszły rok w Warszawie. A Warszawa byłaby tutaj odniesieniem, byłaby tutaj symbolem całej Polski. Jest w Księdze Rodzaju jeszcze jeden obraz. Ten mianowicie, że gdy doszło do bratobójstwa, Kain zabił Abla, to wtedy Bóg mówi do Kaina: gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Otóż być zbiegiem na ziemi, być tułaczem, to jest nieszczęście. Być pozbawionym własnego terytorium, własności swojej ziemi, to jest coś bardzo dotkliwego dla człowieka, złego, niedobrego. Człowiek, raz jeszcze powtórzmy, staje się sobą we własnej ziemi, na własnym terytorium. gdy zaistniały same prapoczątki Izraela jako narodu Bożego wybrania, to ojcem, protoplastą, praojcem tego narodu był Abraham. Państwo pozwolą, że przeczytam jeden maleńki fragment po hebrajsku. Może to jest jeden z tych nielicznych przypadków, kiedy hebrajski zabrzmi w tej sali, ale jest to hebrajski biblijny. I proszę posłuchać, jak te słowa, na które zwróciliśmy uwagę, mianowicie Adama i Erec, jak one występują, jak one brzmią w Piśmie Świętym. Chodzi o powołanie Abrama. Chodzi o same prapoczątki historii zbawienia. Czytamy tak. Vayomer Adonai el Abram. Rzekł Bóg do Abrama. Lech lecha. Wyjdź ty. Wyjdź właśnie ty. Me'arcecha. To jest forma tego erec. Me'arcecha. Z twojej ziemi. Umimolatecha. I z miejsca twojego urodzenia. Umibet avicha. I z domu twojego ojca. Zwróćmy uwagę, że są tutaj trzy kręgi, które określają tożsamość człowieka. Ziemia, miejsce urodzenia, miasto, osada, wieś i Bet Avicha, dom ojca, czyli rodzina. Ziemia, miejsce urodzenia, rodzina. Te trzy kręgi do dnia dzisiejszego są fundamentem. Fundamentem ludzkiej, człowieczej tożsamości. A dalej czytamy. El ha'arec asher erecha. Do kraju, do ziemi, którą ci wskażę. Mamy to słowo erec, ziemia, kraj, terytorium. Ale nie ma w tym wyłącznie ukierunkowania na samych Izraelitów. Nieco dalej czytamy tak. Va'avarecha mevarechacha. I będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławią. Umekalelecha aor, a tych, którzy tobie złorzeczą, i ja przeklnę. I teraz następuje to, co najważniejsze. Venivrechuvecha, i będą błogosławione w tobie. Kol mishpechot ha'adama. Wszystkie rody, wszystkie rodziny ziemi. Otóż Izraelici, biblijny Izrael otrzymuje terytorium, otrzymuje kraj, by stać się narzędziem błogosławieństwa dla wszystkich, którzy zamieszkują ziemię. Izraelici otrzymują erec, aby stać się błogosławieństwem dla całej Adama, dla całej ziemi. Sens wybrania Izraelitów to nie było ukierunkowanie, wybranie wyłącznie na nich, tylko na dobro całej ludzkości. Można by powiedzieć, że w gruncie rzeczy taka jest istota i przeznaczenie patriotyzmu. Jesteśmy przywiązani do własnej ojczyzny. Jesteśmy przywiązani do ojczyzny, której znakiem jest ziemia, miejsce urodzenia i rodzina. Ale działamy na rzecz dobra wspólnego całej ludzkości. I dopiero wtedy nasze przywiązanie do ziemi nabiera prawdziwego sensu, ale również z drugiej strony, dopiero wtedy możemy prawdziwie działać dla dobra innych, gdy jesteśmy sobą. Człowiek, który nie jest sobą, nie może być kimś. Czyli mówiąc inaczej, żeby być kimś, trzeba być sobą. A to bycie sobą jest związane z ziemią, miejscem urodzenia i rodziną. I jeszcze jedno zdanie z Księgi Rodzaju, które nam ten związek, tę więź, nierozerwalną więź człowieka z własnym terytorium podkreśla. Vayera Adonai el Avram. I ukazał się Bóg Abrahamowi, Vayomer, i rzekł. Ledzare echa et ten et haarec hazot. Twojemu potomstwu daję tę ziemię. I od tej pory będzie to Erec Izrael. I proszę Państwa, Izraelici starożytni i współcześni Żydzi przykładają ogromne znaczenie do umiłowania swojej ziemi. Znaczy to również do troski o nią, do troski o wszechstronny rozwój ziemi, do zabezpieczenia jej granic, a także do zabezpieczenia tego wszystkiego, co stanowi o dobrostanie z ziemi. W Księdze Wyjścia czytamy: zstąpiłem, tak mówi Bóg do Mojżesza, którego powołuje, aby wyrwać lud z rąk Egipcjan i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. A więc ziemia, kraj, zapewnia zażywanie pomyślności. We własnej ziemi człowiek jest u siebie, jest spokojny, a zarazem korzysta z jej zasobów. Muszę Państwu powiedzieć, że gdy porównuję, miałem możliwość czynić to wiele razy, ziemię świętą i Polskę, to możemy być naprawdę wdzięczni Panu Bogu za to wszystko, co u siebie mamy. Za to całe bogactwo natury i bogactwo naszego kraju, którym zostaliśmy hojnie obdarowani. W psalmie 115 są takie słowa. Niebo jest niebem Pana, natomiast ziemię dał synom ludzkim. Otóż znamienne, że w świetle Biblii na ziemi nie ma chaosu. To znaczy nie jest tak, że każdy może mieszkać wszędzie bez określenia żadnych granic. Nawet przeciwnie. Proszę zwrócić uwagę na rozdział 10 Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Pisma Świętego. Tam jest wyliczenie kolejnych elementów podziału ziemi między potomstwo synów Noego. Chodzi oczywiście o ziemię, tak jak ona była znana w starożytności. Noe miał trzech synów: Sem, Cham i Jafet. Sem otrzymał terytoria, jak mówi Biblia, na których do dzisiaj mieszkają ludy semickie, a więc Bliski Wschód aż po Mezopotamię. Jafet otrzymał te terytoria, które rozpoczynają się gdzieś od Azji Mniejszej i Grecji i oznaczają Europę i nas obejmują. A Cham otrzymał terytoria, które pokrywają się z Afryką. Dlatego aż do odkrycia Ameryki przedstawiano Jerozolimę jako centrum świata, jako pępek świata. Do dzisiaj w Bazylice Grobu Pańskiego jest kamień, który nazywa się po grecku omfalos, pępek. Tam ma być pępek świata, tak jak przedstawiała go Biblia, ale te rozmaite ludy i narody mają swoje granice, a więc mają swoje terytorium. Jeszcze mocniej ten aspekt jest widoczny w Księdze Jozłego i dotyczy Izraelitów. Otóż Księga Jozłego szczegółowo, można by powiedzieć, od wsi do wsi. Państwo zwrócą na to uwagę. Druga część Księgi Jozłego, od rozdziału 13 do 23, ona wylicza poszczególne osady na terenie Izraela, by podkreślić z jednej strony granice całego kraju, a z drugiej strony, co należy się każdemu z 12 plemion. I tak jak u nas mamy wyznaczenie województw, tablice wyznaczające województwa, i myślę, że to jest bardzo ważne i wymowne, granice również wyznaczające granice miast, tak w Ziemi Świętej, jadąc uważnie, zobaczymy plemię Benjamina, plemię Zabulona, plemię Neftalego. Związek z ziemią, związek z terytorium. Ten związek jest bardzo widoczny w Pieśni nad Pieśniami. Drodzy Państwo, Pieśń nad Pieśniami to jest pieśń o miłości dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety. O miłości, która jest ogromna, ale która w pewnym sensie jest niespełniona. Jej istotą jest tęsknota. Ale w żydowskim sposobie tłumaczenia Pieśni nad Pieśniami nie jest to jedyny wymiar tej pięknej księgi. Mówi się, że jest to pieśń o własnej ziemi, o własnym kraju, o własnym terytorium. Kiedy czytamy tam tę księgę, słyszymy piękny opis ciała kobiety. Od głowy, od włosów, od oczu, od nosa, od ust, od szyi, od piersi i niżej. I ktoś mógłby pomyśleć, że o anatomię chodzi, a to jest ogląd Ziemi Świętej. Tak wygląda Ziemia Święta. Poszczególne elementy Ziemi Świętej, Galilea, Góry Karmelu, Samaria, po Jerozolimę, są przyrównywane do kobiecego ciała. Mówi się o kobiecie, sławi się kobietę, a myśli się o własnej ojczyźnie, o własnym kraju. I w tym kraju urzeczywistnia się historia ludu Bożego wybrania. Więc naród, który ma ziemię, ma zawsze cel. Tych celów jest wiele, ale możemy wskazać na dwa. Korzystanie z jej zasobów i rozwijanie jej oraz walka o nią wtedy, gdy trzeba ją mieć, ocalić lub odzyskać. I obydwa te wymiary są w Biblii bardzo wyraźnie widoczne. Jeżeli chodzi o korzystanie z zasobów ziemi i rozwijanie jej, zapewne słyszeli Państwo o instytucji roku szabatowego. Otóż w Biblii jest specjalne prawodawstwo, które przewiduje, że 6 lat uprawia się ziemię, uprawia się glebę, a 7 dnia zostawia się ją. Dlaczego tak? Po to tłumaczy Pismo Święte, aby pozwolić ziemi odpocząć. W starożytności nie znano nawozów sztucznych. Nie było sposobu wzbogacania ziemi w taki sposób, takimi środkami i metodami, jakie my znamy. Wobec tego, by ziemi nie wyjałowić, zostawiano ją raz na 7 lat bez uprawy. Czasami był to tylko ideał, kiedy indziej rzeczywiście ten ideał wcielano w życie, ale nawet ci, którzy tego nie dotrzymywali, wiedzieli, że należy to robić. I miało to również drugi wymiar, ten rok szabatowy. Chodziło o przywrócenie zachwianej sprawiedliwości i o równouprawnienie. W tym 7 roku, z tego, co pozostało wcześniej i z tych owoców i krzewów mogli zbierać, powinni zbierać biedni. I w tym 7 roku trzeba było również darować wolność Izraelitom, którzy stali się niewolnikami. A więc troska o własną ziemię była jednocześnie punktem odniesienia dla tego, co byśmy dzisiaj nazywali troską społeczną. Myślę, że drugi wymiar, mianowicie trzeba o ziemię walczyć. Mamy na kartach Starego Testamentu mnóstwo opowiadań, mnóstwo narracji o walkach o ziemię obiecaną i ją odzyskać. Ten drugi wymiar był szczególnie widoczny po utracie ziemi, czyli na wygnaniu babilońskim. Znamy Psalm 138. Na wygnaniu w Babilonii tam siedzieliśmy i płakaliśmy. Na wierzbach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. Prosili nas, nasi wrogowie, zaśpiewajcie nam którąś z pieśni Syjonu. Jakże możemy wam śpiewać pieśń Syjonu w obcej ziemi? W obcej ziemi człowiek zawsze jest obcy. W obcej ziemi człowiek nie może być w pełni sobą. Otóż, gdy mamy temat własność ziemi, a byt narodu, to w Biblii ten aspekt jest niezwykle mocno wyeksponowany. Ziemia więc, powtórzmy raz jeszcze, to miejsce, gdzie człowiek może być sobą. Ziemia stanowi spoiwo wspólnoty. We własnej ziemi, na własnym terytorium mamy trwałe ślady wspólnej pamięci, choćby świątynie, sanktuaria. miejsca ważne dla nas wszystkich, ale też miejsce, gdzie człowiek realizuje zadania powierzone mu przez Boga. Na sam koniec. W biblijnym Izraelu i do dzisiaj wśród Żydów najważniejsze są trzy święta. Pascha, która upamiętnia wyjście Izraelitów z Egiptu. Święto tygodni, czyli tak zwana pięćdziesiątnica, która upamiętnia nadanie prawa na Synaju. I wreszcie święto namiotów, obchodzone jesienią, które upamiętnia drogę przez pustynię w kierunku ziemi obiecanej. Wszystkie te święta, które mają taki wielki ładunek historyczny, dynamizm historyczny i teologiczny, mają korzenie rolnicze. Wszystkie wyrosły z przywiązania do ziemi, z zamiłowania do ziemi oraz z prac rolnych, które się na ziemi wykonuje. I już na sam koniec. Jednym z najstarszych zabytków pozabiblijnych języka hebrajskiego jest tak zwany kalendarz z Gezer. Ten kalendarz pochodzi z X wieku przed Chrystusem i zachowany jest w znakomitym stanie. Liczy prawie 3000 lat. I co on wylicza? Wylicza kolejność prac na polu, w sadzie i w ogrodzie. W jakiej kolejności należy zajmować się pracami rolniczymi? Jeżeli ten kalendarz przez 3000 lat przetrwał, teraz jest przechowywany w muzeum w Stambule, jeżeli przetrwał do naszych czasów, to też jest znakiem wielkiego przywiązania starożytnych Izraelitów do swojej ziemi, wielkiego umiłowania tej ziemi, a jednocześnie chęci jej poszanowania i pożytecznego wykorzystania. Bardzo dziękuję.